To, czym będę się chciał dzielić dzisiaj, miałem zrobić tydzień temu. Niestety byłem trochę niedysponowany, więc przepraszam Was, że to nie odbyło się tydzień temu. Wybaczamy, przyjmuję przebaczenie. Okej, okay, dziękuję za łaskę. Okej. Okay. To, co tutaj widzimy, na piątkowym nabożeństwie, w czasie uwielbienia, Pan zaczął do mnie mówić i dał mi obraz tego wszystkiego, co tu jest i tego, co będzie. Mówiliśmy o tym, że wierzymy, że to jest taki czas dla Kościoła, czyli dla nas, dla wierzących, że Bóg kładzie jakby nacisk na szczególnie na takie cztery główne rzeczy. Pierwsze na relacje. I zaczęliśmy mówić o tym, że żyjemy w takich czasach nie za bardzo i że potrzebujemy mieć świadomość, w jakich czasach żyjemy i że dzisiaj wielu wierzących też traci taką żywą więź z Bogiem poprzez niespełnione czy niewłaściwe oczekiwania, poprzez zaniechanie takiej modlitwy gorącej, pełnej wiary aż do przełomu, prowadzącej do przełomów, oraz przez oszustwo grzechu. I chciałbym się dzisiaj z wami podzielić pewnym fragmentem ze słowa. Wiecie, naszym ostatecznym celem tutaj na ziemi jest wejść do Bożego odpocznienia. Spróbuj sobie wyobrazić, czym to jest. Jest to takie miejsce, gdzie żyjesz bez stresów, bez lęków, bez żadnych napięć. Żyjesz w Bożym odpocznieniu. O nic się nie martwisz. Nie masz stresów, nie masz lęków, nie masz napięć. Kiedy czytamy historię Izraela, jest napisane, że Duch Pana prowadził Boży lud do miejsca odpocznienia. I mówiliśmy o tym, że w Bożej obecności zawsze była boska ochrona, było bezpieczeństwo, było zaopatrzenie, był pokarm, było zdrowie. Miejsce odpocznienia. Z historii Bożego ludu Izraela widzimy, że Izrael nie wszedł do odpocznienia, dlatego że wzgardzili Słowem Pańskim. Nie uwierzyli, nie byli posłuszni. Ale Nowy Testament mówi, że do odpocznienia wchodzimy poprzez wiarę. A więc jest dla nas w Kościele miejsce, życie w Bożym odpocznieniu. I jest droga do tego odpocznienia. I wchodzić do tego odpocznienia poprzez wiarę. W jaki sposób? Tu nie chodzi o wiarę w wiarę, bo to jest humanizm. Wchodzić na tą drogę, która zaprowadzi cię do odpocznienia, przyjmując Boże Słowo, wierząc Mu i ufając Mu i stając się Jego wykonawcą po drodze. I na tej drodze Bóg uczy cię wielu rzeczy. Kształtuje ciebie, daje ci zrozumienie, objawia ci swoje drogi, objawia ci to, kim jest, jaki jest. I poznając Go na tej drodze, zaczynasz Go doświadczać i wtedy zawsze możesz powiedzieć, kiedy ktoś by się ciebie zapytał, no a jaki jest ten twój Bóg, to możesz mu wyraźnie powiedzieć. I to nie będzie wiedza, to będzie z doświadczenia, z życia. Na tej drodze to jest droga wiary i przez wiarę. Kiedy przyjmujesz Boże Słowo, dlatego że wierzysz. Dlaczego stajesz się posłuszny Słowu? Bo wierzysz, że kiedy staniesz się posłuszny Słowu, kiedy zrobisz to, co Bóg mówi, to Bóg wypełni to, co obiecał. I to jest droga z wiary i poprzez wiarę. W moim życiu był taki czas, kiedy ja wyszukiwałem Boże obietnice i zauważyłem, że prawie wszystkie są związane z pewnym warunkiem. I powiedziałam sobie tak, muszę wypróbować Boże Słowo, czy to rzeczywiście tak jest. Więc uczyłem się, stawałem się wykonawcą Słowa i powoływałem się, Panie, ja zrobiłem swoje, teraz oczekuję, że Ty zrobisz swoje. Nigdy się nie zawiodłem. Zobaczyłem to jeden raz, drugi, trzeci. Zacząłem wyszukiwać obietnice. Zacząłem wyszukiwać, jakie warunki są. I powiedziałem, zrobię wszystko, żeby się dopasować do Słowa, po to, żeby doświadczać, jak cudowny jesteś, jak wierny jesteś swojemu Słowu, jak prawdziwy jesteś. Na tej drodze Bóg kształtuje, Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia, zmienia ciebie, objawia się tobie, zaczynasz Go poznawać. I ta droga prowadzi cię w końcu do miejsca odpocznienia. Kiedy już się wiesz, że się nie musisz o nic martwić, nie musisz się o nic troszczyć. Dlaczego? Bo wiesz, komu zaufałeś, kto jest twoim Bogiem. Wiesz, kim On jest i co może. Więc nie martwisz się, nie boisz się, nie masz stresów i napięć. Jeśli coś przychodzi, oddajesz to Jemu i masz wolność w sobie. Powiem wam, że możesz tak żyć na tej ziemi, pośród burz. To zamieszanie nie wejdzie w ciebie. Wiesz dlaczego? Bo tam już będzie panowanie księcia pokoju. Dlaczego tam zapanuje? Bo już go poznałeś. Bo wiesz, jaki jest. I wiesz, że jest wierny. Wiesz, że jest sprawiedliwy. Wiesz, że jest święty i czysty, ale też wiesz, że jest łaskawy i miłosierny. To jest droga, którą Bóg Ojciec chce prowadzić swój lud. List do Hebrajczyków, 4 rozdział. Będziemy czytać od 1 wiersza. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, jest jeszcze ważna. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Kto to są ci tamci? Izrael na pustyni. Tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Dlaczego? Gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Wiara Bogu, kiedy wierzysz Bogu, wierzysz Jego Słowu, stajesz się posłuszny. Dlaczego? Bo wierzysz. Nie można być wykonawcą Słowa bez wiary. To jest niemożliwe. A z kolei nie możesz powiedzieć, że wierzysz, nie stając się wykonawcą Słowa, nie będąc wykonawcą Słowa. Jeśli mówisz, że wierzysz, to stajesz się wykonawcą. Dlaczego? Bo wierzysz. Od 10. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Na tej drodze uczysz się tego. W jaki sposób się uczysz? Przez osobiste doświadczenie często, że kiedy przychodzi coś do twojego życia, coś spada na ciebie, starasz się to rozwiązać własnymi siłami. Robisz to najlepiej, jak potrafisz i w końcu dochodzisz do miejsca, kiedy opadają ci ręce. Twoje możliwości się skończyły. Kto wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich. Życie w odpocznieniu sprawia, że nie czynisz sam od siebie. Nawet już nie próbujesz. Dlaczego? Bo na tej drodze już tyle razy byłeś tak uczony, że tyle razy próbowałeś i nic ci z tego nie wyszło, że w końcu już przestajesz. liczysz na Niego. Ufasz Mu i wierzysz Mu w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Przez doświadczenie osobiste. Starajmy się tedy usilnie wejść do tego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. Boże Słowo mówi: starajmy się wejść. Starajmy się tam wejść. Na tej drodze mamy cudownego i doskonałego arcykapłana Jezusa Chrystusa. Cudownego i doskonałego. On jest pełen współczucia. 14 wiersz 4 rozdziału. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Jakiego wyznania? Wyznania wiary. Trzymajmy się mocno naszego wyznania, bo tam mamy arcykapłana doskonałego. Arcykapłan przychodził zawsze z ofiarą. Składał dary i składał ofiary. Mamy doskonałego arcykapłana dzisiaj. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Pamiętacie, kiedy Jezus chodził po tej ziemi? To jest Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Mówił tak: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Wiele razy się zastanawiałem, mówię: Panie, co Ty miałeś na myśli, mówiąc to? Jak dzisiaj mogę do Ciebie przyjść? Jak dzisiaj mogę odebrać od Ciebie ukojenie dla mojej duszy, która nieraz jest targana przez myśli, przez emocje, przez okoliczności? Jak to jest możliwe? Ci, którzy jesteście spracowani, zmęczeni, znużeni, usiłowaliśmy, trudziliśmy się, mozoliliśmy się i nic nam nie wyszło. Byliście kiedyś w takich sytuacjach? Próbowaliście, mozoliliście się, trudziliście się i nic z tego. Jaki jest wtedy stan duszy człowieka? Jest straszny. To bardzo często prowadzi do olbrzymiej frustracji, nieraz do depresji, a nieraz do beznadziei. A Jezus mówi: przyjdź z tym wszystkim do mnie. I ja wam dam ukojenie. W jaki sposób? Powiedział: weźcie na siebie moje jarzmo. A więc Jezus chodził w jarzmie. Jarzmo kojarzy się z niewolą. Więc w kim Jezus chodził w jarzmie? Z Ojcem. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jarzmo moje jest miłe i lekkie. Dzieliłem się kiedyś tutaj na temat jarzma. Każdy nosi jarzmo. Każdy z nas tutaj, który siedzi, chodzi w pewnym jarzmie. Jest pytanie: z kim dzielisz to jarzmo? z kim je dzielisz, z kim chodzisz w jednym jarzmie. To jarzmo może być albo miłe, albo przyjemne, albo wręcz odwrotnie. Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. To jest ta droga, którą Duch Święty prowadzi nas, uczy nas na tej drodze, po to, żeby nas wprowadzić w miejsce odpocznienia. To Jezus Chrystus jest naszym odkupicielem i pośrednikiem do Boga Ojca. Hebrajczyków 9 rozdział. Będziemy czytać od 11. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan do dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. To mi mówi, nie będę w stanie służyć żywemu Bogu, jeśli mam jakiekolwiek poczucie winy, nawet takie maluteńkie w sobie. Nie będę w stanie. To poczucie winy, czyli spokój w sumieniu, może przynieść tylko i wyłącznie krew Jezusa. Nikt inny tego nie da. Dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo. Nie weźmiesz dziedzictwa, jeśli nie wejdziesz w krew. Ten biały kolor, wiecie, że spod tronu Boga wypływa rzeka życia? Jeśli nie wejdziesz w rzekę życia, jesteś martwy. Jesteś duchowo martwy. Niektórzy próbują tylko tak, próbują zamoczyć stopy. Jeśli wejdziesz do rzeki i wejdziesz, tylko zanurzysz stopy i będziesz chciał się napić, będziesz musiał mocno się schylić. Ale jeśli wejdziesz do głębokiej wody, tylko skłonisz głowę i możesz się napić. Pomyśl o tym. Jezus Chrystus jest także naszym wstawiennikiem dzisiaj przed Bogiem. 24 wiersz mówi, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Czy masz świadomość, że dzisiaj, w tej chwili Jezus Chrystus wstawia się za ciebie? Pomyśl przez chwilę o tym. Właśnie w tej chwili nieustannie wstawia się za ciebie przed Bogiem Ojcem. Czy wierzysz w to? Czy korzystasz z tego? Czy masz świadomość tego na co dzień? On to czyni. Hebrajczyków do 4 rozdziału wracamy. 16 wiersz. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Długo się zastanawiałem nad tym, nad Bożą łaską. Potrzebujesz, wszyscy potrzebujemy, Bożej łaski, żeby odkryć, wejść i wypełnić swoje powołanie. Jeśli sam będziesz próbował, prawdopodobnie nic z tego nie będzie. To z Bożej łaski to wszystko jest. Potrzebujemy Bożej łaski, żeby w swoim sercu zrozumieć to swoje przeznaczenie w Bogu, przeznaczenie do synostwa i dziedzictwa. Po to, żeby wiedza została zamieniona w objawienie, potrzebujesz Bożej łaski. Żadne metody tego nie sprowadzą, nie dadzą ci. To Boża łaska sprawia. Potrzebujemy Bożej łaski, aby przyjmować od Boga mądrość w różnych sytuacjach, objawienie Jego dróg. Dla mnie świat duchowy Bóg odkrył przez Stary Testament i uczył mnie Bożych dróg. To przyszło z Bożej łaski. Rozważając słowo, Boża łaska, która jest duchem Pana, przychodziła i dawała mi zrozumienie, dawała mi świadectwo, wkładała we mnie objawienie pewnych rzeczy, pewnych prawd, a dopiero potem to przychodziło przez rozum i rozumiałem to wszystko. Na początku wiedziałam, że to jest ważne, że to Bóg. Nie rozumiałem tego. Potrzebujemy Bożej łaski w tym życiu, żeby mieć przychylność u Boga i u ludzi. Pan Jezus wzrastał w przychylności u Boga i u ludzi. Jeśli nie będziesz mieć przychylności najpierw u Boga, nie licz na to, że będziesz miał przychylność u ludzi. Najpierw jest przychylność u Boga i do tego potrzebujesz Bożej łaski. Tego nie możesz wyprodukować z siebie. Po prostu nie jesteś w stanie. Dlaczego? Bo Boża łaska jest darem. Potrzebujemy Bożej łaski, żeby nauczyć się czerpać z wszelkich błogosławieństw, jakie mamy w Chrystusie. Możemy czytać wiele książek na ten temat, możemy słyszeć wiele kazań. One podadzą ci zasady, prawa i tak dalej. Możesz próbować je stosować, ale bez Bożej łaski i tak prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Prawa są ważne, duchowe zasady są bardzo ważne, ale potrzebujemy Bożej łaski, żeby nauczyć się czerpać z tego. Kochani, potrzebujemy Bożej łaski, żeby być wolnym od grzechów, od panowania grzechu i od wszelkich demonicznych związań. Powiem wam, wielu wierzących żyje w grzechu, ukrytym nieraz. Są niewolnikami często. Potrzebujesz Bożej łaski, żeby być wolnym od tego. Wielu jest związanych przez moce ciemności. Potrzebujesz Bożej łaski, która przyniesie ci wolność, wyciągnie cię z tego miejsca. Potrzebujemy Bożej łaski, żeby godnie reprezentować Chrystusa na ziemi. Ja nie potrafię jeszcze tego robić tak, jak powinienem. A więc potrzebuję Bożej łaski do tego. Bo powinienem reprezentować Bożego Syna na tej ziemi. Jeszcze nie potrafię tego. Wiecie, dlaczego tak mówię? Dlatego, że niektórzy przychodzą z prośbą o modlitwę o uzdrowienie. Modlimy się najlepiej, jak potrafimy. I niestety niektórzy umierają. Jeśli ktoś przychodził z tym do Jezusa, nikt nie umarł. Ja widziałem dużo uzdrowień. Ale żeby pokonać na przykład raka, modliłem się za szereg osób. W tym miejscu nie mam zwycięstwa jeszcze w Chrystusie. A więc w tym miejscu nie reprezentuję jeszcze Bożego Syna. Bo gdyby ktoś z tym przyszedł do Jezusa, zawsze odchodził zaspokojony, uzdrowiony. Na dzień dzisiejszy mamy 100% efektywność w modlitwie o bezpłodność. Kiedykolwiek żeśmy się modlili, zawsze przychodziło dziecko i potomstwo. Więc mogę się poruszać w wierze w tym miejscu. Na dzień dzisiejszy mam prawie 100% efektywność. Mamy to z żoną już. Z bólów kręgosłupa, pleców. Prawie 100%. Ale w raku nie mam jeszcze tego. Potrzebujemy, kochani, też Bożej łaski, żeby żyć z wiary i poprzez wiarę. To niby jest takie hasło bardzo ważne. To jest słowo Pana. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Wszyscy pragniemy tego. Ale potrzebujemy Bożej łaski, żebyśmy weszli na tą drogę życia z wiary i przez wiarę. Widzicie, wiara nie jest czymś takim zmaganiem się. Wiara jest owocem zaufania i poddawania się Bogu, Jego Słowu. Otwórzmy sobie Psalm 46. Psalm 46. Przeczytamy 11 wiersz. Słowo mówi tak. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. To słowo przestańcie, ono oznacza także uspokójcie się. Zaprzestańcie w końcu własnych prób. Zatrzymajcie się, rozluźnijcie się i odprężcie się. I poznajcie, że to ja jestem Bogiem. Bardzo mi się to podoba. My najczęściej chcemy po swojemu zawsze. Próbujemy. I kiedy nie wychodzi nam, dopiero wtedy często nasze kolana się zginają, kark się zgina. Oby tak było. A Pan mówi, uspokój się. Zaprzestań. Poznaj, że to ja jestem Bogiem. Potrzebujemy Bożej łaski, żeby uczyć się poddawać Duchowi Świętemu, doświadczać zbawiania naszej duszy, doświadczać pokoju z samym sobą, z Bogiem. Bóg mówił do Izraela, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Jezus to powtórzył, a więc to jest coś bardzo ważnego. Nie samym chlebem żyje człowiek. A więc w tym słowie jest życie. Jest życie Boga. Nie samym chlebem żyje człowiek. Każdym słowem, które pochodzi z ust Pańskich. Te słowa i dzisiaj są aktualne. w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 27 wiersz. Przepraszam, 38, 10 rozdział, 38 wiersz. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Pan Jezus powiedział: owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je i one idą za mną. Owce moje głosu mojego słuchają, słyszą mój głos. Widzisz, potrzebujemy łaski, żeby nauczyć się rozpoznawać. W świecie duchowym jest masę głosów różnych. Potrzebujesz Bożej łaski, żeby rozpoznać, którym to jest głos mojego Pana, pasterza mojej duszy. Jeśli nie nauczysz się rozpoznawać, to pójdziesz za różnymi głosami. I to może cię doprowadzić do zwiedzenia nawet. A ty będziesz święcie przekonany, że to Bóg. Wiara przychodzi, bo wiara ma nogi, wiara jest duchem. Ona przychodzi i przemawia do serc. Aby znaleźć i przyjąć Bożą łaskę, najpierw musisz doświadczyć miłosierdzia. Wracamy do Hebrajczyków 4,16. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia. Zwróćcie uwagę. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Tron łaski. Abyśmy dostąpili miłosierdzia. Co to jest miłosierdzie? Podzielę się z wami pewnym osobistym takim świadectwem, poprzez które Bóg mi pokazał, czym jest Jego miłosierdzie. To, co będę mówił, to się zdarzyło jeszcze przed tym, zanim się nowo narodziłem. Nasza córka była malutka. Ale potem, kiedy już wchodziłem na tą drogę z Bogiem, Bóg mi przypomniał tą całą sytuację i wtedy czegoś mnie nauczył. Żona myła naczynie. Dziecko zawsze chce naśladować rodziców. I nasza córka chciała też, żeby móc wycierać. Więc pozwoliliśmy ją. Ona wzięła do ręki talerzyk, wzięła szmatkę. Talerzyk się był mokry, wysmyknął się jej z rączek, upadł na ziemię i się rozwalił. Na naszych oczach. I ja do dzisiaj prawie pamiętam jej reakcję. Popatrzyła się na nas z lękiem. Wiedziała, że stało się coś złego. I zastanawiała się, jaka będzie nasza reakcja na to. Widziałam lęk w jej oczach. Ona zrozumiała, że stało się coś złego. I nie wiedziała, co będzie. Ja powiedziałam: dziecko, nie martw się, to tylko talerz. Masz następny. Nauczysz się. Lęk natychmiast i to napięcie zniknęło z dziecka. I dalej ona czuła, że jest kochana i akceptowana tak jak przed zdarzeniem. Bóg mi to wszystko w szczegółach przypomniał. I powiedział: to było okazanie miłosierdzia. Ona chciała dobrze, wyszło źle. Wszyscy chcemy dobrze, ale nie zawsze to dobrze wychodzi. więc potrzebujemy miłosierdzia. Widzisz, w Bożym miłosierdziu mamy zawsze przebaczenie. Zawsze. Siedzący na tronie łaski emanuje miłosierdziem. Wiecie dlaczego? Bo jest miłością. Tylko ktoś, kto kocha, będzie emanował miłosierdzie. Wiecie dlaczego ze mnie wypłynęło miłosierdzie? Bo kochałem córkę. Bóg, który jest miłością, On emanuje z siebie to miłosierdzie. W Bożym miłosierdziu zawsze mamy zrozumienie, akceptację. W Bożym miłosierdziu zawsze mamy uzdrowienie z wszelkich ran nam zadanych, nawet poprzez własny grzech. Wiecie, że nasz grzech nas rani, rani nasze dusze? Tak naucza Słowo. I myślę, że wszyscy mamy osobiste doświadczenie z tym. Grzech rani nasze dusze i dusza zaczyna chorować. W Bożym miłosierdziu zawsze mamy doświadczenie Jego dobroci, miłości, akceptacji, przyjęcia. Boże miłosierdzie góruje nad sądem. Co to znaczy? Bóg zrobi wszystko jako Ojciec, żeby okazać człowiekowi miłosierdzie i żeby go ochronić przed sądem. Zrobi wszystko, co jest możliwe. Sąd jest ostatecznością. Nie mówię o wychowywaniu, które nieraz jest trudne i bolesne. Mówię o sądzie. Bóg Ojciec zrobi wszystko, żeby doprowadzić człowieka do przyjęcia miłosierdzia, do doświadczenia, żeby on nie doświadczył sądu. Boże miłosierdzie jest dla tych, którzy stają w prawdzie przed sobą samym i przed Bogiem. W nas jest taki mechanizm samousprawiedliwiania się. My zawsze chcemy się wybielić ze wszystkiego. I zawsze mówimy, to nie ja, to on, to ona, to oni. To nieraz się automatycznie w nas włącza. My potem dopiero kojarzymy, że usprawiedliwiam się, ale prawda jest inna. To był mój grzech. A więc, żeby doświadczać Bożego miłosierdzia, musisz nauczyć stawać w prawdzie przed samym sobą i przed świętym Bogiem. Do tego trzeba pokory, do tego trzeba się pozbyć samosprawiedliwości, usprawiedliwiania siebie. To słowo jest jak miecz, ono przenika człowieka, ono jest jak lustro naszej duszy, życia, jest niezmienne i prawdziwe. W Bożym miłosierdziu jest taka duchowa moc, która przynosi duszy człowieka przebaczenie, przynosi uzdrowienie, przynosi odbudowę, przynosi pokój, przynosi nadzieję, wiarę, miłość. Boże miłosierdzie jest dostępne tylko dzięki odkupieńczej krwi Jezusa. Tylko i wyłącznie. Dla każdego, kto wierzy. Hebrajczyków 10 rozdział. Od 19 wiersza będziemy czytać. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą. Kiedy Bóg zawierał przymierze z człowiekiem, z Abramem, kazał mu wziąć jałówkę, rozciąć ją na pół i rozdzielić połówki. Jak myślicie, co się działo? Krew spływała. Z jednej połówki, z drugiej połówki tworzyła drogę. To przymierze było w krwi. Abraham musiał wejść w to miejsce, a potem zobaczył, że pochodnia pańska też wchodzi i Bóg zawarł z nim przymierze. Przymierze jest tylko poprzez krew. Ten czerwony kolor symbolizuje krew Jezusa. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem. Co to jest szczere serce? To jest takie serce, które żyje w prawdzie, nie usprawiedliwia się, w pełni wiary. Nauczyliśmy córkę takich rzeczy. Powiedzieliśmy, to szczególnie ja mówiłem jej. Powiedziałam do niej tak: dziecko, chciałbym, żebyś zapamiętała taką rzecz. Nigdy nie kłam. Nigdy nie okłamuj nas, bez względu na to, co się zdarzy, co zrobisz. Nigdy nas nie okłamuj. Ja ze swojej strony przyrzekam ci, że nigdy nie będziemy na ciebie krzyczeć za to. Wiecie, dlaczego to zrobiłem? Bo sam bardzo okłamywałem rodziców i zastanawiałem się, dlaczego to robiłem. I zobaczyłem, że kłamstwo, za kłamstwem leży lęk, podłożem tego jest lęk. Wiecie, czy lęk przed karą? Więc powiedzieliśmy dziecku, nigdy nie będziemy na ciebie krzyczeć. Cokolwiek się wydarzy, powiedz prawdę. Nauczyliśmy tego dziecko. W pełni wiary. A więc ona mogła przez wiarę przyjść do nas ze wszystkim. Z trudnościami. Nieraz z frustracją, nieraz z dwójką. Ze szkoły. Mogła przyjść i powiedzieć. Bo wiedziała, że nie będzie za to zbeształa, skrzyczana, że będziemy starali się jej pomóc. Dlaczego się nie bała? Bo miała obietnicę Ojca. Miała słowo Ojca. Nic więcej nie miała, tylko słowo. Więc poprzez wiarę przychodziła. W pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. W ostatnim tygodniu Pan nieraz budzi mnie nad ranem i mówi do mnie poprzez słowa, poprzez obrazy. I podzielę się z wami dwoma obrazami. Widziałam ludzi, którzy byli przykryci od głowy w takie czarne płachty, które były aż do ziemi. Wiedziałam, że pod tymi płachtami są ludzie. Wszyscy oni przychodzili pod krzyż, na którym widziałam wiszącego Jezusa. On to brał z nich i odziewał ich w taką białą szatę. Też od góry do dołu przykrytą i oni odchodzili. I tak kolejno. Taki sznurek był. Bardzo wymowny sznurek, prawda? Starą szatę brudną, czarną zostawiali Jezusowi, a On wkłada na nich białą. Potem widziałem drugi obraz jednej takiej osoby z tą białą szatą. Wywróciła się w błoto i pobrudziła się. A potem wstała i ludzie z takimi czarnymi szatami zaczęli rzucać na nią różnymi rzeczami. I w końcu ta szata stała się brudna i cała taka ciemna. I wtedy Pan się zapytał, mówi, jak myślisz, czy ta szata zmieniła swój kolor? Ja powiedziałam, nie no, ona ciągle jest biała, tylko jest brudna. On mówi, tak, to co należy zrobić? Należy ją wyprać. I już wiedziałam, co Pan miał na myśli. Tą szatę możesz wyprać tylko w krwi baranka. Żadne iksi nie pomoże. To ciągle była biała szata. Z zewnątrz wyglądała bardzo brudna, obłocona. Wiecie, można upaść w gnojówkę, jeszcze śmierdzieć. Jako dziecko, będąc na wsi, wpadłem w gnojówkę. Więc śmierdziałem dość długo. Wszystko trzeba było wyprać ze mnie. Ale ta szata, ona ciągle była biała. Wróg chce, wiecie, co chce zrobić wróg? On chce, żebyś przyjął, że jesteś brudny. Tak naprawdę to jesteś brudny, jesteś zabrudzony. Ale w każdej chwili jest doskonała pralka. Doskonały płyn do spłukiwania. Wiecie, co mówi pierwszy list Jana? Jeśli ktoś mówi, że grzechu nie ma, prawdy w nim nie, że jest bez grzechu, to nie ma w nim prawdy. Przeczytamy to. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy grzechy swoje. Ten człowiek, on miał białą szatę, ale ona była brudna. Można ją wyprać tylko w krwi baranka. W Księdze Objawienia jest to napisane. A oni wyprali swoje szaty w krwi baranka. Gdy przyjmujesz Boże miłosierdzie, możesz znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Co to jest Boża łaska? Łaska jest Duchem Pańskim, łaska jest osobą. Jezus Chrystus był pełnią Bożej łaski, objawionej w ciele i chodzącej po tej ziemi. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli łaskę za łaską. A więc tak naprawdę Jezus Chrystus jest pełnią Bożej łaski. Oto jest Boża moc, która przychodzi do człowieka, do słabego człowieka, który nie umie sobie poradzić i przyjmuje moc Chrystusa i powiedzieć, Panie, który we mnie mieszkasz, udziel mi tego, czego nie mam. Niech Twój Święty Duch, który jest Duchem uświęcenia, uświęca mnie. Kiedy przychodzisz przed tron łaski poprzez wiarę, możesz powiedzieć tak, Ojcze, w tym miejscu zawalam. Nie potrafię sobie poradzić z tym. Potrzebuję Twojego miłosierdzia. Kiedy wyznajesz grzech, z tronu łaski ta moc miłosierdzia jakby spływa na Ciebie, daje Ci pokój. Masz pokój z Bogiem. Wyznałeś grzech. Jego miłosierdzie jakby obmyło Ciebie. A potem możesz przyjść, nakarmić się Jezusem i powiedzieć: Panie, karmię się dzisiaj Tobą. Dzisiaj nie potrafię jeszcze, Panie, kochać tak jak Ty. Udzielaj mi tej swojej miłości, żebym mógł tak czynić. Bierzesz łaskę za łaską, łaskę za łaską. Tu jest miłosierdzie. Jeśli chcesz mieć realność tego, potrzebujesz mieć realność tego. To inaczej nie przyjdzie. Nie możesz pomijać Bożego miłosierdzia, bo nigdy nie zrozumiesz sercem, czym jest Boża łaska tak naprawdę. Znałem ludzi, którzy nauczali na temat łaski, żyjąc pod prawem. I oni nawet sami o tym nie wiedzieli, że żyją w legalizmie. Posłuchaj mnie. Nigdy nie ustanawiaj sobie prawa w życiu. Żadnego. Wiesz dlaczego? Bo przyjdzie dzień, w którym to prawo złamiesz ty sam i będziesz mieć poczucie winy. Bóg już dał raz człowiekowi prawo. Czy ono było złe? Ono było bardzo dobre, było prosto z nieba. Miało ochronić człowieka i żaden człowiek nie był w stanie tego wypełnić. Żaden. Dlatego Jezus musiał umrzeć. Dlatego zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. Więc nie ustanawiaj sobie prawa w życiu, bo prędzej czy później go złamiesz i poczucie winy natychmiast do ciebie przyjdzie. Naucz się żyć łaską. Potrzebujesz może prosić wtedy Jezusa: Panie, udziel mi swojej miłości, mądrości, cierpliwości. Daj mi takie wrażliwe serce na zgubionych, na sieroty, wdów, ubogich. Panie, nakłoń moje serce do szukania Ciebie, chodzenia Twoimi drogami. Tak jak Ty chodziłeś z Ojcem, nakłoń moje serce do tego, abym szukał Twojej obecności w życiu, abym żył według Twojej woli. Nakłoń moje serce, abym mógł się dzielić Twoją Ewangelią, która jest zbawia. Udziel mojemu sercu tego wszystkiego, czego mi nie dostaje dzisiaj. Panie, chcę bardziej Ciebie reprezentować. Udziel mi swojej mocy ku uzdrawianiu, bo brakuje mi jej. Chciałbym Cię godniej reprezentować. Dzisiaj nie potrafię, więc potrzebuję Twojej mocy do tego. Ja nie chcę, żeby ludzie, przychodząc do mnie, spotykali się z Bolesławem, ale z Tobą. Czy rozumiecie, o czym mówię? Tak właściwie to ja skończyłem. Im bardziej Ty się uniżysz przed Panem, tym bardziej On Cię wywyższy. Im bardziej się uniżysz, tym większą łaskę i przychylność otrzymasz od Niego. Pamiętaj, to Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Odkupicielem. Żaden człowiek, żaden ksiądz, żaden pastor, żaden papież, ani żaden kościół nikogo nie zbawił i nikogo nie zbawi. To Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus. będziemy mieli może cichutkie uwielbienie. Jeśli potrzebujesz dzisiaj, to może być przełomowy wieczór dla Ciebie. Może się czegoś nauczysz. Możesz podejść poprzez wiarę do tronu łaski, przyjąć miłosierdzie i znaleźć tą łaskę ku pomocy dla siebie samego, a potem przyjść i nakarmić się Jezusem i poprosić, żeby On udzielał Tobie tego, czego Ci brakuje. Ja mówię amen. Podzieliłem się z Wami tym, co wierzyłem, że miałem zrobić. Jeśli oczywiście chcesz, możesz wyjść tutaj, podejść, możesz uklęknąć przed tronem łaski i powiedzieć coś Panu, gdzie potrzebujesz miłosierdzia, a potem pójść i nakarmić się Jezusem.
Ja bym zrobił to na odwrót.
Jak?
W tym sensie, że najpierw przyjąć krew Jezusa, a potem przyjść do tronu łaski.
Dobrze.
To jest dobra droga, bo musimy przyjść przez oczyszczenie, przez krew Jezusa. Wtedy masz dostęp do łaski i do pomocy w stosownej porze.
Proszę bardzo, możemy zrobić amen. I tak.